Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem. Dziś w ostatniej prostej przejrzymy, co tam się działo w ligowych spotkaniach naszych drużyn. Nie będzie także tylko kwestia ligowa. Oczywiście będzie koszykówka, będzie piłka wodna, będzie także u nich hokej. Na pewno. Zaczynamy oczywiście od koszykarek, bo koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów miały intensywny tydzień. W czwartek wygrały na wyjeździe z Botasem Ankara. W ostatnim meczu fazy grupowej Eurocupu wygrały wysoko, 83-49, awansowały do kolejnej fazy. Na kogo one trafiły? Jenisej, Krasnojarsk. 6 tysięcy prawie kilometrów, to tak można by, no nie wiem, ile razy Polskę okrążyć, z dobrych kilka razy można by Polskę okrążyć w taki sposób. Do tego jeszcze dojdziemy. W niedzielę był mecz w Łodzi, o jakieś 20 razy bliżej niż do Krasnojarska. No, tam gorzowianki wygrały 93-77. Trochę emocji było przez pierwsze dwie kwarty, kolejne dwie już zdecydowanie dla naszego zespołu i końcowy wynik właśnie 93-77. Posłuchajmy konferencji pomeczowej, co powiedziała Kelia Kapper, która zdobyła dla naszej drużyny 30 punktów, a także obaj trenerzy, Wojciech Szawarski, no i oczywiście Dariusz Maciejewski.
Chciałyśmy zagrać dzisiaj dobry mecz i to nam się udało, bo stoczyłyśmy świetną walkę mimo problemów w obronie. Przeciwniczki dobrze rzucały, ale myślę, że w trzeciej kwarcie przejęłyśmy kontrolę nad grą i to zadziałało na naszą korzyść.
Gratuluję wygranej. Gorzów dzisiaj pokazał, jak silną jest drużyną. Tak naprawdę bardzo nas nie zaskoczyli, bo wiedzieliśmy, jak grają, jaki mają styl, że większość punktów zdecydowaną starają się gdzieś tam zdobywać spod kosza, mało rzucają z daleka. Chcieliśmy temu zaradzić, próbowaliśmy stać strefą, ale niestety fatalne błędy w ogóle w strefy, które nic nie dawały. Tak jak trener powiedział, Gorzów pokazał, jakie ma indywidualności, ale to też tam trener to skromnie chyba, bo takie indywidualności też trzeba potrafić wykorzystać i trener to doskonale robi w Gorzowie. Byliśmy dzisiaj słabszą drużyną. Na początku sezonu gdzieś miałem obawy o atak, teraz już jakby mniej się do tego obawiam, bo dziewczyny się coraz lepiej znają, coraz bardziej wiedzą, gdzieś tam rozumieją to, co ja chcę grać w ataku i nie chodzi o atak, natomiast dzisiaj nie graliśmy w ogóle w obronie. Ja rozumiem to, tak jak może są indywidualności, naprawdę wysokiej klasy zawodniczki i fizycznie lepsze mocniejsze fizycznie i po prostu dobrej jakości, ale mimo wszystko pozwalaliśmy im na to, co chciały robić. I dla mnie, sam grałem wiele lat w koszykówce, to jest niezrozumiałe, że Cooper robi wjazd za wjazdem pod kosz i tylko 2+1, 2+1. Ja już po trzecim wjeździe bym już ją zastopował i niestety nie było w ogóle agresji. O to mam trochę pretensje, ale no nie oszukujmy się, nie jesteśmy teraz na tym poziomie, co Gorzów. Także zagraliśmy w pierwszej połowie ok, potem tak jak to trener powiedział, trzecia kwarta wyjaśniła wszystko.
Przyjechaliśmy tutaj na pewno wygrać, byliśmy faworytem tego spotkania i cieszę się, żeśmy swój cel osiągnęli. Perfekcyjnie na pewno tego meczu nie byliśmy przygotowani, ale najważniejsze jest to, że są indywidualności w zespole i na pewno w dniu dzisiejszym ciężko byłoby nas pokonać. Graliśmy naprawdę koszykówkę, która mnie w zupełności zadowala, kilkanaście punktów przewagi i tak naprawdę zadecydowała o zwycięstwie trzecia kwarta, którą żeśmy sobie zawsze rozmawiamy, że musimy, jeżeli prowadzimy niewielką ilością punktów, to zawsze ta trzecia kwarta jest taka kluczowa. Jeżeli odskoczysz na większą ilość, to wiadomo, że może zespół gdzieś głowę spuści, może się trochę podda i będzie łatwiej. Na pewno ta przewaga kilkunastu punktów przed czwartą kwartą była dla nas bardzo istotna i cieszę się, że udało się ją zrealizować.
Tyle trener Dariusz Maciejewski. Spoglądamy na statystyki, tak jak powiedziałem, Kelia Kapper 30 punktów, 10 z biurek, asysty 3, natomiast pozostałe Sheridan Green 22 punkty, 9 zbiórek, no i troszeczkę zabrakło do double-double, niewiele. Clue Jackson 14 punktów zdobyła, także dwucyfrowa zdobycz Joseliny Majgi, która zdobyła 10 punktów i 5 zbiórek zanotowała, i taką samą statystykę miała też Anna Maria Prezel z 10 punktami. Pozostałe Laura Juskajte 5 punktów, 2 punkty Agnieszka Kaczmarczyk, tylko 2 rzuty oddała Agnieszka Kaczmarczyk w tym meczu. Katarzyna Dźwigalska tylko jeden rzut oddała w całym meczu przez 15 minut, jeden rzut za 3 punkty, no i punktu nie zdobyła. Nie pojawiła się też Wiktoria Kellerona, też nie oddała żadnego rzutu i punktu również nie zdobyła przez 4 minuty 16 sekund. Paula Duchnowska zagrała pierwszy raz w sezonie, minuta 47, 2 rzuty za 3 punkty. W 35 sekund zagrała Karolina Matkowska. Nie bardzo rozumiem, co miała przez Karolina Matkowska przez 35 sekund zrobić na boisku. No ale zaliczyła swój udział w tym meczu. Czy jest szczęśliwa tego powodu, tego już trudno powiedzieć. Katarzyna Dźwigalska jeszcze nam powie co nieco.
Ciężka pierwsza połowa, strasznie ciężki przede wszystkim tydzień za nami, i to myślę, że też mogło spowodować to, że ten początek był ciężki, aczkolwiek nic nie umówiąc zespołowi z Łodzi, wiedziało się, że to będzie ciężkie spotkanie, to się zawsze gra bardzo ciężko, hala jest bardzo specyficzna i pomagają ściany gospodarzom zdecydowanie, więc tak myślę, ta pierwsza połowa dlatego też tak wyglądała. No gdzieś w drugiej połowie już pokazałyśmy, nie wiem, może większą gdzieś tam wytrzymałość fizyczną czy coś, to po prostu już w pewnym momencie gra poszła, troszeczkę mocniejsza obrona, łatwe punkty z kontry i to zrobiło różnicę, którą już do końca doprowadziłyśmy, z czego bardzo się cieszę, że ta końcówka była spokojna, bo z doświadczenia wiem, że tutaj jak jest nerwowo w końcówce, to ciężko jest to na wynik na swoją korzyść przeciągnąć.
Tyle Katarzyna Dźwigalska. No a jak wspomniałem wcześniej, był mecz z Botasem, wygrany przez nasz zespół, awans do fazy pucharowej. O tam Jenisej Krasnojarsk. Gdyby zespół Chemy Basket belgijski wygrał z Herner SC z Niemkami, zresztą w składzie z naszą Katarzyną Agnieszką Fikiel, no to o jeden punkt mniej, no to gorzewianki trafiły właśnie by na Chemę, natomiast gdyby było to 4 punkty mniej, no to na Artego Bydgoszcz, ale ostatecznie jednak stało się tak, jak się stało. Czekać będzie gorzowski zespół piekielnie daleka podróż. 19 grudnia u siebie, 9 stycznia w Krasnojarsku. No i co, będziemy obstawiać, jaki tam mróz zostanie nasz zespół. Na ten temat, na temat meczu z Botasem także, ale też na temat właśnie wyprawy do Krasnojarska. Jeszcze przed wyjazdem do Łodzi z trenerem Dariuszem Maciejewskim rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Przede wszystkim na ten mecz było bardzo ważne, że wiedzieliśmy już dzień wcześniej, że nie będzie żadnych wzmocnień tego zespołu, a więc przede wszystkim bardzo ważna była koncentracja i utrzymać tą koncentrację od początku do końca i trzymać się naszych zasad, które polegały też na agresywnej defensywie i szybkim przejściu z obrony do ataku, wiedząc, że zespół miejscowy w tym momencie miał 5-6 takich klasowych zawodniczek, a ławka była naprawdę dużo, dużo słabsza, więc to była sytuacja, która była najistotniejsza i tak naprawdę początek trzeciej kwarty, to już później był tylko wynik nie tyle, że o drugie miejsce, bo raczej już byłem pewien, że tego meczu nie przegramy, a bo było widać po zespole, że chce koniecznie ten wygrać, no i chce koniecznie zająć pierwsze miejsce i później właściwie ta trzecia kwarta ustawiła całe spotkanie.
Kiedy poznaliśmy grupę, poznaliśmy rywalki, powiedziałeś, że jest to grupa bardzo wyrównana. No i jakby nie było, potwierdziło się to w praktyce, no bo rzadko się zdarza, żeby po 6 rundach wszystkie drużyny miały tyle samo punktów i o kolejności miejsc zdecydowały kosze.
Tak. Na pewno ja takiej sytuacji nie pamiętam. Ponoć takiej sytuacji nie było, jeżeli już to była bardzo dawno. No tym bardziej trzeba się cieszyć, że z tej wyrównanej grupy wyszliśmy z pierwszego miejsca. Mecze, które żeśmy przegrywali, były przegrywane minimalną ilością punktów. Jednym punktem przegraliśmy w Ramli, 4 punktami przegraliśmy w Brynie i 5 przegraliśmy mecz w Gorzowie z Ramlą, także było widać, że my jesteśmy cały czas na granicy zwycięstwa i porażki i dlatego jakby najważniejsze było, że wykorzystaliśmy tą szansę, która nam się przytrafiła, a dzień wcześniej jakby wiedząc, że lekceważona przez wiele zespołów drużyna z Brna okazała się bardzo u siebie niewygodnym przeciwnikiem i pokonała zespół z Izraela i to otworzyło nam ścieżkę do pierwszego miejsca, którą żeśmy fajnie sobie po prostu wydeptali.
No ale niestety to pierwsze miejsce tak prawdę mówiąc niewiele nam dało, bo i tak liczyła się kolejność wszystkich zespołów, tutaj 18 miejsce, no i gra z 15 zespołem po tej rundzie grupowej z drużyną Jeniseju Krasnojarsk. Daleka wyprawa, logistycznie trudna, ale zespół chyba do pokonania.
No na pewno w swojej tutaj gorzowskiej przygodzie pucharowej nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby grać aż tak daleko. Kiedy gra, nie wiem, 10 czy 11 lat temu mieliśmy Orienburg, to była nasza najdalsza wyprawa w Eurolidze. Teraz jest Krasnojarsk, 6000 km, dużo wyzwanie logistyczne dla nas i już musimy myśleć o wizach, bo też i procedura wizowa w Rosji jest skomplikowana, trzeba tutaj dużo papierkowej roboty wykonać, trzeba logistycznie się przygotować, wiedząc o tym, że jest 6 godzin różnicy między Polską a Krasnojarskiem, to jest duże utrudnienie. No i na pewno ta sytuacja hali, na której będziemy grali, lodowisko na co dzień, a nałożony na to jest parking, duży, bardzo kilka tysięcy widowni, duże przestrzenie, to na pewno jest hala zdecydowanie inna niż tą, którą mamy w Gorzowie. Co, no zespół sportowo jest mocny, ale na pewno jest to zespół, który można pokonać i na pewno będziemy grali o zwycięstwo. No, na dzień dzisiejszy bardziej myślimy o lidze w tej chwili i za chwilę będziemy myśleć o Krasnojarsku. No, ale nie ukrywam, że już w drodze powrotnej w autobusie z lotniska włączyłem sobie jeden mecz Krasnojarska, żeby zobaczyć faktycznie, że jak ten zespół gra. No, to taki pierwsze, co się rzuca w oczy, że każdy z tam zawodniczek potrafi rzucić z dystansu, bo i nasza Kiala Rinskens również to potrafi zrobić. No, jest to zespół bardzo rzutowy i szybko grający, także to pierwsze wnioski. Ale na pewno jest to zespół, który myślę, że jest do pokonania i zrobimy wszystko, żeby to zrobić.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A jak pozwolisz, Tomku, to jeszcze takie małe postscriptum pogodowe. Jak obstawiasz, ile jest aktualnie stopni w Krasnojarsku?
Trudno powiedzieć, około minus 10?
Minus 7 aktualnie, więc całkiem ciepło chyba jak na ten rejon, ale w przyszłym tygodniu ma być lekkie ochłodzenie do minus 12. No zobaczymy jak będzie w styczniu, jak nasze koszykarki tam przylecą. Dobrze, zostawiamy koszykówkę jeszcze w jednym zdaniu wspominając drugi zespół AZS-JP sprawił miłą niespodziankę. Pokonał faworyzowane Zagłębie Sosnowiec, niepokonane dotychczas 87-84. Więcej o koszykówce do odsłuchania w magazynie Dogrywka na naszej stronie. A wściekli wrócili ekstraklasowi piłkarze Wodni Alfy Job HR z wyjazdowych spotkań przeciwko Polonii Bytom. Gorzowianie w sobotę przegrali 9-14, a za zbyt energiczne dyskusje z sędziami czerwoną kartkę obejrzał trener Jacek Osiński. Wczoraj mecz został przerwany w trzeciej kwarcie przy stanie 10-5 dla Polonii. Sędzia uznał, że kapitan Alfy Marcin Czapla, uwaga, celowo go ochlapał podczas dyskusji. Losy meczu rozstrzygnie Komitet Techniczny Piłki Wodnej. No a irytacji po powrocie ze Śląska, bo tak konkretnie mecz się odbywał na basenie w Gliwicach, nie ukrywał prezes i drugi trener gorzowskiego zespołu Sebastian Żabski.
Najbardziej kuriozalny mecz w mojej historii trenerskiej oraz zawodniczej, to co się wydarzyło, trudno określić słowami, naprawdę ciężko cokolwiek dobrego powiedzieć o tym meczu.
Jakie było uzasadnienie jego zakończenia?
No właśnie analizując to na spokojnie już w drodze do Gorzowa i analizując regulamin, wydaje mi się, że sędziowie nie mieli podstaw do tego, aby ten mecz zakończyć. Ponieważ nie do końca wyczerpali, nawet gdyby chcieli opierać się o te argumenty, które przedstawiali, to i tak nie do końca wyczerpali zasobność kar, które mogli zastosować. To było najgorsze i najprostsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że już w pierwszej kwarcie sędziowie stracili panowanie nad meczem. No w trzeciej kwarcie chyba ten mecz ich przerósł.
Jeżeli chodzi o stronę sportową i dzisiejszego, i wczorajszego meczu, co można powiedzieć?
Strona sportowa. Powiem tak, szkoda, że tak to się wszystko skończyło, dlatego że spotkały się dwie równe drużyny. Nawet kibice na trybunach mówili, że po pierwszej kwarcie, że zapowiada się bardzo fajny mecz. Pierwsza kwarta skończyła się 3-3. No i później niezrozumiałe decyzje, nie tylko na naszą stronę. To były decyzje niezrozumiałe zarówno na stronę Bytomia, jak i też naszą. Utworzyły takie chore sytuacje, że po prostu mecz dwóch fajnych drużyn, fajny mecz, stał się kuriozalny.
A w czasie, kiedy nasi weterpoliści ekstraklasowi przebywali właśnie na meczach z Polonią Bytom, to na basenie Słowianki odbyły się okolicznościowe imprezy związane z 60-leciem powstania sekcji piłki wodnej przy Stilonie, którego tradycje kultywuje GKPW 59. W trakcie obchodów rozegrano 3 mecze za rodzice zawodnicy, mecz zawodników urodzonych w 2006 i młodszych GKPW 59 Arkonia Szczecin oraz pojedynek byłych gorzowskich waterpolistów Stilon kontra CSR. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć twórcy gorzowskiego waterpolo pana Ryszarda Łuczaka, który jak tak wspomina pierwszy gorzowski kontakt z tą dyscypliną sportu.
Rozpoczynałem moją karierę w Gorzowie jako pływak w koliarzu i przywiozłem piłkę wodną i mówię, chłopcy, zaczniemy, bo to moi koledzy byli, pływacy. I rozpoczęliśmy technikę, pokazywałem im wszystko i jakoś to ruszyło. Potem miasto miało mecze międzynarodowe, w Schönebeck, w Berlinie nawet, Berlin przyjechał. Do nas, ja zapamiętam, graliśmy po zawodach pływackich, to było 57 rok. Dynamo Berlin, to była wojskowa drużyna, a później się przekształciła na Szpandał, który kilkakrotnie mistrzostwo Europy zdobył. Leszek Nowak jeszcze był trenerem pływania, mówi, Rysiek, ty nie wchodź na pierwszą połowę, zobaczymy jak i 7-7 po pierwszej połowie, bo dawniej grało się dwie połowy. Skoczyłem do wody i 7 bramek to zdobyłem oni ani jednej i myśmy wygrali 17-7.
Pan jest twórcą najbardziej utytułowanej drużyny polskiej. Jedyny zespół, który zdobył we wszystkich dyscyplinach zespołowych 10 tytułów mistrza
15.
Polski pod rząd. 15, ale 10,
a 10 pod rząd. Tak.
I 15 tytułów mistrza Polski. Tak. Nikt jeszcze tego nie dokonał. Czy jest jakiś taki szczególny mecz, czy może jakiś zawodnik, który zapadł panu szczególnie w pamięci?
Musicie przyznać, że kilka byłych wspaniałych chłopaków. Ale w latach 80. plebiscyt był Polskiego Związku Pływackiego, a stworzyli pierwszą siódemkę w trzech czasów w Polsce. I w tej siódemce znalazły się dwa nazwiska. Piotr Jakonow, najlepszy bramkarz, Sławomir Andruszkiewicz, który grał później w Szpandał i był też najlepszym zawodnikiem. Także ciężką pracą dochodzi się do sukcesu.
Marek Mazurek, jeden z dwóch braci, którzy kiedyś grali w piłkę wodną. No i dzisiaj też pograliście sobie w piłkę. Dawno nie rywalizowaliście z innymi zawodnikami, tak powiedzmy nawet na żarty.
Nie będę ukrywał, ostatni mecz 5 lat temu, jak powstała Malta, czyli Termy Maltańskie i Tomek Różycki, nasz kolega z drużyny, otworzył tam drużynę. 5 lat temu. Dzisiaj pierwszy raz w basenie. Już czuję, że mięśnie bolą. Natomiast fantastyczna zabawa, absolutnie ponad wszystko. Spotkać się z kolegami to 100 razy ważniejsze niż tak naprawdę wynik dzisiaj.
Aha, czyli rozumiem, że to, co było tutaj przed chwilą w wodzie, to tylko taka przegrywka do tego, co się zacznie dziać mniej
Oczywiście
więcej za godzinę.
Teraz zaczynamy dopiero takie trudne spotkanie. Tam będzie ciężki
kondycje.
Mecz.
A jak było w wodzie?
Kondycja zero, absolutnie, naprawdę. Potraktowaliśmy to z założenia jako formę zabawy, żeby sobie nie zrobić krzywdy, kontuzji. Każdy z nas ma pracę, wiadomo.
Nie było.
Spotkaliśmy się symbolicznie. Wiemy, jakie dzisiaj święto, 60 lat tej drużyny. Doskonała impreza, także bardzo fajnie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu.
Być może teraz się zaczerwieni, ale powiem, że to najwybitniejszy piłkarz wodny wychowany w Gorzowie. Michał Diakonów. Jeden z tych najmłodszych, z tych najstarszych. Dzisiaj w tym meczu towarzyskim zagrałeś w polu. Czy to dlatego, żeby koledzy mieli troszeczkę szans i zdobyli parę bramek?
Nie o to chodziło. Chodziło głównie o dobrą zabawę, ani o wygraną, ani o przegraną. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić, tak? Żeby świętować tą okrągłą rocznicę 60 lat piłki wodnej w naszym mieście, którą zaszczepił w całym mieście pan Ryszard Łuczak.
A później twój tata do tego się dołączył, Piotr?
No tak jest, tak, tak. A właściwie pan Ryszard Łuczak zaszczepił tą dyscyplinę, gdy mój tata miał jeden rok, czytając te wspomnienia przez ostatnie kilka tygodni na Facebooku, aż się łezka kręci wokół. Ile to pracy pan Ryszard Łuczak włożył, żeby ta dyscyplina się utrzymała i przede wszystkim powstała w naszym mieście. No chodziło o zabawę, tak? Super, spotkanie się, bo tak naprawdę de facto wszyscy pracują, już mają dzieciaki, ciężko się spotkać. No ale super, w wodzie już się naprawdę dawno nie widzieliśmy, z 6 lat.
Sprostuj mnie, jeśli się mylę, ale chyba to był twój pierwszy mecz w barwach Stilonu czy też GKPW Gorzów jako seniora, bo chyba nigdy nie grałeś jako senior w drużynie gorzowskiej.
No w seniorach grałem, ale jeszcze jako junior, tak więc chyba tak, to była końcówka tej piłki wodnej seniorskiej w Gorzowie. No nawet nie chcę kłamać, czy to był 2002 rok, czy pierwszy, ale no rzeczywiście. Jako senior tak.
Tyle, jeżeli chodzi o piłkę wodną. No, wielka historia gorzowskiego waterpolo. Miejmy nadzieję, że Alfa do tego nawiąże. Oczywiście to nie koniec w ostatniej prostej. Po wiadomościach na pewno wrócimy jeszcze do wydarzeń ligowych, bo to jeszcze nie wszystko w tym temacie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Zostajemy jeszcze przy najwyższej klasie rozgrywkowej, no bo nasi u nich hokeiści grali, ekipa pierwszego Elo UKS Floorball Gorzów. W Ekstralidze rozegrała ostatni mecz, jeżeli chodzi o ten rok, powrót dopiero w przyszłym roku do dalszej rywalizacji. Rywalizacji mamy nadzieję o play-offy i w konsekwencji o medale. No ale niestety w ostatnim spotkaniu w tym roku gorzowianie przegrali na wyjeździe z Olimpią Łochów 5-8. Mecz był bardzo zacięty przez większość spotkania, właściwie przez 50 minut. Ten wynik oscylował ciągle wokół remisu. Gorzowianie zaczęli od prowadzenia w tym meczu, ale ostatecznie pierwsza tercja zakończyła się remisem 3-3. Pierwszy gol to był gol samobójczy, później było 1-1. Później Filip Łukaszewski trafił dla nas na 2-1, 2-2, 3-2 to dla Olimpii. Jan Kleinhardt i było 3-3, 4-3, 4-4 Maksym Helman wyrównał, 5-4 Kacper Skóra, Dawid Skóra 6-4. To są bracia z Łochowa, natomiast na 6-5 znowu Filip Łukaszewski. No ale niestety w 55 i w 60 minucie zespół z Łochowa trafił dwa razy, no i ostatecznie zapewnił sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. O właśnie meczu w Łochowie i o tym, co w przyszłym roku i kiedy gorzowska drużyna wraca do gry, bo to jeszcze nie jest pewne. O tym nam powiedział trener pierwszego Elo UKS Floorball Maciej Helman.
Jak to w sporcie, raz starczam, raz na tarczę. Akurat ten wyjazd rzeczywiście nie był do końca dla nas szczęśliwy. Końcówka, generalnie trzecia tercja tego meczu była dla nas nieszczęśliwa, ale to trzeba przyznać szczerze, trochę na własną naszą prośbę, to my tak graliśmy. Przeciwnik postawił wysoką poprzeczkę, ale nie do niepokonania, o tak. No ale skończyło się jak się skończyło. Trochę za dużo gorącej krwi, za dużo różnych sytuacji boiskowych. Efekt jest jaki jest. Szkoda tego meczu, ale trzeba przyznać, że drużyna z Łochowa naprawdę zagrała dobry mecz. Postarali się mentalnie przygotować do tego na tyle dobrze, że od początku do końca była drużyną, która z nami się, no raz oni, raz my do przodu. Jedna bramka różnicy w jedną, w drugą stronę. Druga tercja też tak wyglądała. No w trzeciej odskoczyli nam troszeczkę chyba może też i mojej błędnej decyzji za bardzo. Też ja chciałem, żeby to było fajnie i fajnie się skończyło, więc tutaj zostaliśmy skarceni. Teraz sytuacja wygląda tak, jak wygląda, czyli są praktycznie cztery drużyny, które bardzo oscylują na te cztery miejsca. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Mieliście wracać do gry 4 stycznia, to zdaje się już nieaktualne.
Jeszcze nie, bo na razie robimy wszystko, żeby 4 stycznia nie grać, bo nie pasuje po prostu wielu osobom ten termin. tak samo i mi, ale jesteśmy w trakcie rozmów umawiania innego terminu z drużyną z Sanoka.
No właśnie, Travel.pl, Wilki, Sanok to kolejny rywal gorzowskiej drużyny. Kiedy odbędzie się dokładnie to spotkanie, to się przekonamy niedługo. Na pewno już gorzowianie w każdym razie będą udawać się na przerwę świąteczno-noworoczną, choć jeszcze będą juniorzy rywalizować. 150 widzów na meczu w Łochowie, całkiem nieźle. Piłkarze ręczni Stali Gorzów grali na wyjeździe z Olimpią Piekary Śląskie. To jest ostatnia kolejka pierwszej rundy pierwszej ligi grupy B, ale wiadomo, że gorzowianie jeszcze grają w sobotę z Grunwaldem Poznań zaległy mecz u siebie. A tam w Piekarach Śląskich w regulaminowym czasie skończyło się po 31. Bardzo emocjonujący, zacięty mecz. Można powiedzieć, że nasz zespół miał piłkę meczową, ale tej piłki meczowej nie udało się wykorzystać. No ale na szczęście w rzutach karnych lepszy zespół gorzowski, no i ostatecznie to 2 punkty za zwycięstwo w rzutach karnych trafiają do Gorzowa. 1 punkt ma Olimpia, chciałem powiedzieć Łochów, ale to już nie było, Olimpia Piekary Śląskie. Karne zakończyły się wynikiem 5-4. No i najwięcej w naszej drużynie, po 7 bramek zdobyli w tym meczu Marcin Smolarek, Mariusz, przepraszam, Smolarek i Aleksander Kryszeń. Posłuchajmy, co po meczu mówił trener Dariusz Molski.
Z piekła do nieba i z powrotem. Mieliśmy 6 sekund do końca, wziąłem czas. Kto widział, to mógłby powiedzieć, że niepotrzebnie, bo była akcja, ale sędziowie zatrzymali ten czas, uznali, że gra nie była wznowiona, także dobrze to się wszystko stało. Zagraliśmy umówioną akcję, wyszła nam ona, ale niestety rzut nieskuteczny i no i rzuty karne. No i to już jest loteria, aczkolwiek, tak jak pan powiedział wcześniej, wojna nerwów wygraliśmy, Cezar się spisał, to co miało obronić, to obronić i jedziemy 2 punkty. Można powiedzieć, że szkoda, bo prowadziliśmy prawie przez cały mecz i to jest bardzo ciężki teren i dobra drużyna, zagrali naprawdę z charakterem mocno. My jesteśmy trochę osłabieni, no ale to o niczym nie świadczy. Graliśmy swoje, mieliśmy sposób, mieliśmy pomysł. 2 punkty to 2 punkty.
Czyli krótko, zadowolony pan z tych 2 punktów?
75% tak.
Pytał Maciej Noskowicz, trenera Dariusza Molskiego. No niestety Stal przez stratę punktu straciła prowadzenie na rzecz Grunwaldu Poznań, ale wszystko do nadrobienia w sobotę o godzinie 16:00, hala przy Szarych Szeregów. Właśnie spotkanie z Grunwaldem Poznań. Prosta sprawa, jeżeli Stal wygra, obejmuje pozycję lidera. Porażka w tym meczu oznaczać będzie, że gorzowianie spędzą w przerwę świąteczno-noworoczno-styczniową na 2. lub 3. miejscu, to zależy czy pokarnych, czy niepokarnych. Piłkarki TKKF-u Stylon zwyciężyły w futsalowym Pucharze Polski na szczeblu województwa lubuskiego w fazie grupowej rozgrywanego w Żarach turnieju. Gorzowianki zajęły 1. miejsce w półfinale, pokonały Czarny Żagań 2-0, a w decydującym meczu wygrały z gospodyniami miejscowym Promieniem 1-0. Prezes TKKF Stylonu Janusz Kałuziński, który po rezygnacji trenera Włodzimierza Strączyńskiego pełni obowiązki pierwszego szkoleniowca, przyznaje, że jego drużyna nie jechała na ten turniej specjalnie przygotowana.
Dziewczęta w tym roku były pierwszy raz na hali. Ze względu na to, że koszty hali są bardzo duże, nie trenujemy na hali, trenujemy na Orliku i na sztucznym Stylonu. Zespół zagrał bardzo dobrze, było widać różnicę, jeżeli chodzi o technikę, nasz zespół zdecydowanie przeważał. No i najlepszą zawodniczką turnieju i królem strzelców została Malwina Mazur. Było 9 dziewcząt, wszystkie zagrały bardzo fajnie. Mimo mecze rozgrywały piłką podsalową, czego my nie ćwiczymy. Ale dziewczęta sobie poradziły i zagrały bardzo ładnie. Zresztą bardzo ładne bramki, bardzo ładne akcje. Cieszymy się z tego zwycięstwa.
Cieszymy się razem z prezesem, trenerem Kałuzińskim. A ja dodam, że oczywiście jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. No i co będzie w magazynie piłkarskim? I w magazynie piłkarskim będzie absolutnie dominować niepodzielnie Gala Warty Gorzów, która odbyła się tradycyjnie jak w ostatnich latach właśnie w grudniu. Zaprezentowano jak zawsze wszystkie zespoły, począwszy od dzieci do pierwszej drużyny. Podziękowano sponsorom. Na scenie uhonorowany został również najstarszy żyjący z byłych piłkarzy Warty, 89-letni dziś pan Alojzy Piaskowski.
Pokolenie moje, drugie, trzecie, już nikt nie żyje. Zostałem ja z tej całej kadry. Pamiętam zawodników od 1945 roku, bo byłem wtedy juniorem, trampkarzem i tak dalej. Te pokolenia następne, wszystko podchodziło. Nikt nie żyje już niestety. Nie ma nikogo z tych najbliższych.
Ale dzisiaj chyba duma patrząc na te dzieci, które kontynuują.
Zaskoczony jestem tym wszystkim. Niesamowicie. Pięknie to wszystko wygląda.
Zbigniew Pakuła, prezes Warty Gorzów. Czy podczas ubiegłorocznej gali dzisiejszy stan, no nie licząc pierwszego zespołu, który no zdążył spaść do czwartej ligi, jest taki, jaki oczekiwaliście, jeżeli chodzi o cały klub, szkolenie?
Uważam, że tak. Mamy 18 grup młodzieżowych, mamy, jak wiadomo, zespół piłkarek, mamy dwa zespoły seniorskie. No co tu więcej do szczęścia potrzeba? My chcemy już zacząć dawać tą jakość, jaką powinniśmy. Zresztą te szkolenie, nie, jak widać, nie idzie na marne, bo już paru chłopaków poszło w Polskę i nawet do ekstraklasowych zespołów, także ja jestem zadowolony z tej pracy, dlatego jak co roku będziemy się dzisiaj chwalić tą wykonaną pracą w 2019 roku.
Tyle prezes Zbigniew Pakuła i tak jak powiedziałem, dużo, dużo więcej jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17. Natomiast w środę oczywiście po godzinie 13 magazyn żużlowy Radia Gorzów. Tam myślę, że będzie słowo o terminarzu Ekstraligi, bo zdaje się, że może ten terminarz być już jutro, a najpóźniej w środę. A wiemy już nieoficjalnie, że pierwsza kolejka w pierwszy weekend kwietnia. No i znowu cię, Tomku, poproszę o typowanie. Jak myślisz, z kim ta pierwsza kolejka Stalowcy pojadą?
No nie mów, że z Falubazem.
Nie, ale blisko Zielonej Góry.
Unia Leszno?
Zgadza się. Takie są nieoficjalne doniesienia, że Unia Leszno będzie pierwszym rywalem Stali Gorzów w sezonie Ekstraligi 2020. Będzie jeszcze o Stali Gorzów na koniec ostatniej prostej, ale to za chwilę.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Tak jak powiedziałem, będzie Stal Gorzów na koniec. Za dużo tutaj nie będziemy się rozwodzić, bo Stal Gorzów tradycyjnie jak co roku zorganizowała w gorzowskich przedszkolach akcję z okazji Mikołajek. Upominki dzieciom szczęśliwym, uśmiechniętym wręczali przedstawiciele obu sekcji gorzowskiego klubu. No i właśnie z tymi przedstawicielami rozmawialiśmy, a działo się to oczywiście w piątek.
Mateusz Stupiński, czyli sekcja piłki ręcznej, i Mateusz Bartkowiak, czyli sekcja żużlowa. Zacznę od młodszego, który chyba całkiem niedawno jeszcze w ogóle do przedszkola chodził.
No, całkiem niedawno, 10 lat temu. Także tak, bardzo fajna akcja, inicjatywa ze strony klubu. Fajnie widzieć uśmiech na twarzy tak młodych osób, że nasza obecność Mikołaja przede wszystkim sprawia im radość.
Czyli tak zwane przyjemne obowiązki sportowca.
No zdecydowanie, jest to bardzo przyjemny okres. Wiadomo, zbliżają się święta, dzisiaj Mikołajki, także no nawet na mnie się drobiazg tutaj, a szczególnie obecność Mikołaja wywołuje ten uśmiech i radość dzieciaków, także no, naprawdę, no, to sama przyjemność.
A panowie jakie najlepiej prezent na Mikołaja wspominają?
Oj, dużo tego było. No, wszystkie prezenty są bardzo w porządku.
No, dokładnie tak, no, naprawdę trzeba się cieszyć chyba z tych najmniejszych, najdrobniejszych i to nie wiem, no to jest taki czas, że naprawdę najmniejszy podarek cieszy ten uśmiech i to ciepło w serduszku, no tak promienieje.
I dobrze odciąć głowę między meczami, między Legnicą a Piekarami.
No zdecydowanie tak, jest to miła odskocznia, fajna inicjatywa z tutaj klubu. Naprawdę, dzisiaj to tylko przyjemność i właśnie taka odskocznia.
Tyle Mateusz Stupiński, tak jakby tyle już dzisiaj w ostatniej prostej. Spoglądam na kalendarz, zleciał nam ten rok. Zostały nam jeszcze trzy poniedziałki tak naprawdę. No trochę tutaj się bardziej fortunnie, a może i niefortunnie ułożył kalendarz w tym roku niż w poprzednich, bo pamiętam, że w poprzednich chyba nawet ostatnie proste kończyliśmy właściwie już w połowie grudnia, bo później wypadały święta czy też nowy rok. No a tutaj na pewno spotkamy się jeszcze 16. Tu myślę, że będzie jeszcze sporo po meczach choćby naszych piłkarzy ręcznych i koszykarek. A także tenisistów stołowych, bo Gorzowia gra w najbliższy weekend. No i zobaczymy, 23 na pewno jeszcze jakieś wydarzenia chyba, ale już tylko koszykarskie będą. No i 30 pewnie podsumujemy sobie to, co się działo, a może i 23 i 30 sobie rozbijemy na dwa programy podsumowanie tego roku sportowego w gorzowskim sporcie właśnie w ostatniej Prostej. Jutro magazyn piłkarski po 17:00, w środę magazyn żużlowy po godzinie 13:00. A cóż, za dziś dziękuję, Filip Górecki, no i tradycyjnie spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.